Czy możemy powoli przejść do tego, co nazwaliśmy warsztatem? To będzie bardziej pogadanka z pokazywaniem. Myśmy, dla tych, którzy się spóźnili, powiemy, że dzisiaj się już nauczyliśmy jednej piosenki. Ładnej, długiej. Chcieliśmy was przywołać tam właśnie wspólnym śpiewem, ale nie udało nam się. Tylko pojedyncze sztuki udało nam się zwabić. Więc syreny z nas żadne. Schola mówi z nas też. Słuchajcie, moi drodzy, najpierw kilka słów wstępu. Wigilia Paschalna, czyli zupełnie nowy rozdział, to już nie cisza Wielkiej Soboty, to już nie to przeżywanie miłosierdzia i sprawiedliwości, to już nie jest to wspólne pogrzebanie, ale powstrzymywana na wodzy energia i radość. Powstrzymywana na wodzy, bo przecież tak to zawsze wygląda. Nie wiem, czy w waszych parafiach również, no ale to jest charakterystyczne, że Wielką Sobotę tak do wieczora wytrzymać z radością zmartwychwstania, to jest bardzo ciężko. Podejrzewam, że gdybyśmy praktykowali ten wschodni zwyczaj, prawosławny zwyczaj stukania się ugotowanymi jajami kurzymi, tak dla pewności dodam, przy składaniu życzeń, to ja myślę, że przed Wielką Sobotą, już, znaczy przed Wigilią Paschalną wiele z tych jaj byłoby potłuczonych. Bo po prostu tam jest takie napięcie, już szczególnie w Scholi, która tam już od, nie wiem, godziny szóstej śpiewa, prawda, Regnawit albo jakieś inne pieśni o zmartwychwstaniu. To już energia kipi. No i cała ta liturgia, takie przynajmniej często odnoszę wrażenie, jest takim powstrzymywaniem się. Jeszcze nie, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila. I wiecie co? Muszę wam powiedzieć to bardzo dobrze. Dlaczego? Jestem przekonany o tym, że w ogóle przeżywanie liturgii, myślę, że to jest oczywiste, ma nas zaangażować całych. Jeżeli to będzie tylko i wyłącznie przeżywanie intelektualne, to lepiej zrobić sobie medytację, bo nie potrzebujemy wtedy całego splendoru symboli, gestów, całego tego zestawu różnych środków dramatycznych, które przecież przez Triduum są wykorzystywane non-stop. No, czym jest takie mandatum, czyli obmycie nóg w Wielki Czwartek? Czy adoracja krzyża, jeżeli nie jest pełnym dramatu, taką właśnie inscenizacją tego, co się wydarzyło. Podobnie Wielka Sobota. Z palącym się ogniem, z ciemnym kościołem, ze świecami, z tym pięknym, pochwalnym hymnem na cześć świecy, orędziem wielkanocnym. To wszystko są środki dramatyczne i one mają nas zaangażować całych. I mają zaangażować nasze emocje, i mają zaangażować nasze przeżywanie. No po to one są. One są cielesne, po to, żeby nasze ciało włączyć w historię zbawienia i w to doświadczenie paschalne. Po to są nam dane. Niemniej jednak, zanim ta cała radość wreszcie wybuchnie po chrzcie katechumenów, to wcześniej mamy rozbudowaną, i dzięki Bogu, Wigilię, czyli szereg czytań Słowa Bożego i szereg śpiewów pomiędzy tymi czytaniami. Jeżeli to jest warsztat, to wam powiem taką jedną warsztatową uwagę. Przekonujcie swoich proboszczów, żeby nie wycinali czytań. Żeby nie wycinali czytań. Nie ograniczali ich do trzech. Przekonujcie ich do tego. Będzie warsztat bojowy. Argumenty na to dostarczamy wszelakie, a przede wszystkim takie, że Kościół tak to wymyślił, żeby nie wycinać, żeby całość odprawiać. Słuchajcie, i te czytania są ułożone w bardzo konkretnym porządku. One opowiadają historię zbawienia i co ciekawe, one ją opowiadają w takim kluczu zwycięstw. Zwycięstw Boga w historii człowieka. Do tego czasu, aż wreszcie usłyszymy, to jest też genialne, ta Ewangelia Nocy Paschalnej, kiedy anioł usiadł na kamieniu i powie niewiastom, że jego tutaj nie ma. Wyobraźcie sobie anioła, który siada na kamieniu. No to jest w ogóle odlot. No tak, anioł, który nie ma ciała, anioł, który nie jest materialny, siada sobie na kamieniu. To, co niebieskie i to, co ziemskie zostało połączone. Zwyciężona została ta przepaść pomiędzy tym, co ludzkie, co z ciała, a to, co niebieskie. Chrystus zniósł nią raz na zawsze i anioł sobie siada na kamieniu od tego czasu. No w głowie się nie mieści. No i do tego musimy dojść. Do tego musimy dojść przez liturgię słowa. tą rozbudowaną, siedmioczytaniową liturgię słowa. Zaczyna się od stworzenia świata. I jak mówię o tych środkach dramatycznych, no to chrześcijanie liturgię słowa również szukali sposobu na to, żeby wyrazić, jak najgłębiej przeżyć, jak najbardziej się zaangażować w słowo, które jest czytane. I dlatego to słowo nie było czytane, tylko było śpiewane. I w ten sposób jest też wykonywane gdzieniegdzie współcześnie. I chciałbym wam tutaj poprosić Scholę, a później Sławka, żeby zaprezentować dwa sposoby śpiewu czytań. Pierwszy dotyczy akurat tylko pierwszego czytania, bo jest to kompozycja, jeżeli dobrze pamiętam, Andrzej Guza przerobiona przez Gałuszkę Jacka, albo jakoś bardzo podobnie. Jacek Gałuszka sam, bez Andrzej Guzy. Jest to śpiew pierwszego czytania. Schola zaprezentuje nam fragment tego, więc oddaję głos.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem.
Tak to wygląda w wersji współczesnej. Ten tekst ewidentnie jest tak przedstawiony i tak wyśpiewany czy czytany, bo to jest łączona taka forma, że zachęca nie tylko do medytacji, ale do kosztowania tego, że stworzenie faktycznie wyszło z ręki Bożej i możemy się tym cieszyć. Możemy to w jakiś sposób przeżuwać. Niebezpieczeństwo tu jest oczywiście takie, że to jest zupełnie a propos przepisów liturgicznych. Mianowicie, no, taka forma nie jest przewidziana w żadnym szale ani w lekcjonarzu i to trzeba wiedzieć, że tak nie jest. Ten zwyczaj wykonywania w ten sposób pierwszego czytania z Księgi Rodzaju w Wigilię Paschalną wziął się z... Znaczy nie powiem skąd się wziął, natomiast pojawił się u nas 20 już chyba 1 lat temu i tak sobie tutaj trwa. I też w innych kościołach dominikanów można go usłyszeć. I dlaczego go bronimy? No właśnie dlatego, że on pozwala przeżywać to, co się dzieje. Natomiast niebezpieczeństwo z przeżywaniem jest takie, że możemy zdominować liturgię przez swoje przeżywanie. A to nie taki sporządek, tylko taki, żeby liturgia kształtowała nasze przeżywanie. A nie nasze przeżywanie, nasze nastawienie emocjonalne, nasze różne tam, nie wiem, stany takie czy owakie, żebyśmy narzucali na liturgię i ją sobie kształtowali według tego, w jakim jesteśmy nastroju. To jest pewne niebezpieczeństwo. I trzeba się uczyć raczej kształtować swoje emocje według tego, co nam daje liturgia, niż narzucać swoje emocje na liturgię. Bo w liturgii jest ta szkoła właściwego człowieczeństwa. O tym zresztą kiedyś Świetnie znowu napisał Staszek Nowak na swoim blogu na liturgia.pl. I to nie jest kryptoreklama, to jest po prostu reklama. Niemniej jednak śpiew czytań ma bardzo długą, wielowiekową tradycję. Co więcej, są takie kultury, gdzie się nie czyta, tylko się śpiewa. I to są oczywiście kultury bliskowschodnie, to jest całkiem spora część basenu Morza Śródziemnego, gdzie wszelkie teksty święte wykonuje się śpiewnie. Wykonuje się śpiewając. I oczywiście ten sam sposób te teksty święte funkcjonowały w kościele. I co więcej, czasem śpiewano je na kilka różnych ról. A niekiedy, a najczęściej, taki powszedni sposób wykonywania śpiewów, czytań, właśnie nie wiadomo dlaczego śpiewów czytań, ale no właśnie czytań, to był taki, że jeden lektor odśpiewywał, czy to epistołę, czy też czytanie ze Starego Testamentu. I tak jak funkcjonowała Wigilia Paschalna przez całą historię chrześcijaństwa i ta Wigilia była połączona z rozbudowanym liturgią słowa, tak samo istniały inne Wigilie, chociażby Wigilia na zesłanie Ducha Świętego, która była pewną kopią, pewną paralelą do Wigilii Paschalnej. I zarówno tutaj, jak i tam śpiewano wszystkie czytania. Ale wszystkie czytania śpiewano również w niedzielę i w dzień powszedni. Jak to śpiewano? No, śpiewano na sposób taki, jak to wczoraj staraliśmy się na tym naszym czuwaniu wykorzystać. Dlatego chciałbym poprosić Sławka, żeby nam zaprezentował melodię czytań ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Te, które są według tradycji dominikańskiej wyśpiewywane, zainteresowanych tradycją rzymską, odsyłam do pierwszego tomu lekcjonarza, gdzie można znaleźć melodie rzymskie.
A, czyli dominikańskie, tak? Bo, tak, do czytań ze Starego Testamentu jest bardzo prosty ton, który w najnowszym graduale triplex watykańskim jest na melodię taką. Z księgi Izajasza, kwinta czysta w dół, Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. I zawsze jak jest kropka, śpiewam kwintę w dół. I na końcu oto słowo Boże, a wszyscy śpiewają. Bogu niech będą dzięki. Natomiast dominikanie, nie wiem jak to się stało, ale jest to fascynujące dla mnie, że oni też śpiewają kwintę czystą w dół, ale sam recytatyw jest na sekście małej. I wtedy brzmi tak. Czytanie z księgi proroka Izajasza. I tu jest ta kwinta, a śpiewa się ta-da-da-da. Pan Bóg otworzył mi ucho. Zawsze jak jest przecinek, to jest figura mediacji. A ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym. I moje policzki rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Kiedy zdanie jest krótkie, nie śpiewamy mediacji. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Problem jest z oto Słowo Boże, bo dawniej nie było takiego wezwania, ale wczoraj przetestowaliśmy, że się sprawdza. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. W dawnej liturgii nie było tego wezwania na końcu, ale jeśli to czytanie trwa na to 5 minut, no to nie ma siły, żeby ktoś nie odpowiedział na oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki, bo już zna tę melodię. Plusem jest to, że ta figura się bardzo tak powtarza i pomaga po prostu w zrozumieniu, nie wiem, niektórym podobno przeszkadza, że wolą jednak jak się czyta, to jest taki minus. Dzisiejsza kultura jest taką kulturą właśnie czytającą, nasza zachodnia. trzeba jednak się przełamać, słuchać. I to jest śpiew na pewno bardzo obiektywizuje. Tutaj mało jest w tym momencie mojej interpretacji. Natomiast jak mamy z Nowego Testamentu też, tak? Z Nowego Testamentu drugie czytanie to jest zupełnie inny ton. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian albo do Koryntian. Taka figura jest, i też zawsze jak jest kropka, wtedy będzie ta da da albo ta da da di da, w zależności od ilości sylab, od akcentów i tak dalej. Bracia, prawo posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Tak jest przecinek. Przez te same ofiary corocznie ciągle składane nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? To jest pytanie. Ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. I tak dalej. To jest taki ton. On jest troszeczkę bardziej zakręcony, ma więcej wyjątków, ale ja na przykład przygotowując takie czytanie wypisuję sobie dokładnie na te największe uroczystości, to nie improwizuję wtedy, tylko sobie wcześniej przygotowuję. Nawet niektóre publikujemy na stronie, może się pojawi na liturgia.pl jakieś takie, można sobie ściągnąć i po prostu prościej będzie. Może MP3-eczkę zrobimy jeszcze.
Bardzo dziękuję. Sławek jest praktykiem. Właśnie tego wziął, otworzył sobie brawiarz i zaśpiewał. To jest naprawdę możliwe. Wielokrotnie to się zdarzało. Widziałem. Natomiast kilka uwag na ten temat właśnie śpiewania czytań. Pierwsza jest taka, którą Sławek tutaj powiedział, że to obiektywizuje tekst. Co to znaczy? No, myślę, że nie jest wam obce takie doświadczenie, że wychodzi lektor na ambonę i sam sposób, w jaki czyta, przyprawia was ociarki na plecach i nie jesteście w stanie skupić się na tym słowie, ponieważ on nadaje swoim, prawda, tembrem głosu, swoją intonacją, jakąś interpretację, która jest absolutnie nie moją interpretacją tego tekstu. Nie, już pomijam takie sytuacje, które się zdarzają oczywiście, że po prostu lektor nie rozumie tego tekstu, ale to są patologie, o patologiach nie rozmawiamy. Więc to ucieczka przed tym, żeby zdominować słuchacza moją własną interpretacją, jest jednym z powodów, dla których warto do śpiewanych czytań wracać. Z drugiej strony oczywiście ci, którzy są bardziej zaawansowani w sztuce śpiewu, wiedzą, że można genialnie interpretować tekst śpiewem. I wiedzą, że to jest z jednej strony faktycznie środek, który mniej jest jakoś taki rażący, jeżeli śpiewak, kantor właściwie używa środków muzycznych i może faktycznie pomóc w tym właśnie też zinterpretowaniu tekstu. Pamiętam takie liturgie, gdzie śpiewaliśmy tekst i przez to właśnie czytania i przez to, że kantorzy dobrze je zaśpiewali, przez to, że gdzieś wzmocnili jakieś fragmenty tego czytania, przez to, że ten tekst właśnie był w takiej, a nie innej formie, słyszeliśmy je jakby po raz pierwszy, chociaż słuchaliśmy ich już wielokrotnie. Pamiętam, jak tutaj były obchody rocznicy, 750. rocznicy śmierci świętego Jacka w Krakowie, to przeor tego klasztoru powiedział, no po raz pierwszy słyszałem to czytanie. A to nieprawda, bo on to słuchał co roku tego czytania, tylko zawsze go było czytane, a tym razem było zaśpiewane. I jakby ta treść dociera do nas na nowo przez to, że jest śpiewana. Jeżeli kantor potrafi dobrze wykorzystywać te środki, wówczas ten tekst ma szansę do nas dotrzeć i nas poruszyć. Jest kilka takich wykonań, które chciałbym wam polecić jako zainspirowanie się i przekonanie, takie prawo do przekonania się. Przede wszystkim, gdybyście kiedyś trafili, a nie jest to takie trudne, na nagranie, na płytę Marcela Pereza z zespołem Ensemble Organum. To jest liturgia mozarabska, czyli liturgia katedry w Toledo, to się bodajże nazywa ta płyta. Pamiętasz może dokładnie? Szan Mozarab, tak, czyli śpiew mozarabski. I tam Marcel Perez wykonuje na inny ton niż ten, który prezentował tutaj Sławek, bo na ton Ewangelii w tradycji mozarabskiej, czyli hiszpańskiej, no tak, w uproszczeniu mówiąc, to śpiew Ewangelii według świętego Mateusza. Bardzo zachęcam. To jest melodia, która jest wykonywana w tejże liturgii do dzisiaj dnia. Na YouTubie możecie znaleźć nagrania nieco gorszych kantorów, ale i tak bardzo, bardzo, ale to bardzo sprawnych. Drugie wykonanie, które chciałbym wam polecić, żebyście dali się przekonać, to jest śpiew genealogii, czyli rodowodu Jezusa Chrystusa, który jest wykonany przez Marcina Szczecińskiego na płycie, którą mieliśmy okazję i przyjemność z nim nagrać. In Nativitate Domini. Jeżeli dobrze pamiętam, że to na tej płycie, to na tej płycie. Tam jest śpiew genealogii, a inna płyta z naszych, z Dominikanami nagranych, In Assumpzione, tam Robert Pożarski śpiewa na ten ton właśnie, co Marcel Perez na płycie Szan Mozarab. To są dwa takie wykonania, które naprawdę warto usłyszeć. I jest trzecie, które arcy warto usłyszeć moim zdaniem. To tych, którzy by chcieli, to mogę im nawet zaprezentować, mam to tutaj przy sobie. To jest nagranie z płyty Dominika Velarda. Ja zawsze mylę nazwiska, więc gdybym jakoś strasznie się pomylił, to krzyczcie. I pani, której nie jestem w stanie nazwiska zapamiętać, ponieważ jest hinduską. I oni tam śpiewają na zmianę genealogię Jezusa Chrystusa z chrztu pańskiego, czyli tą, która najpierw ma taki rozbudowany wstęp opowieści o chrzcie pańskim, a dopiero później jest wymienienie wszystkich przodków Jezusa, nie w tym porządku wstępującym, tylko wstępującym od Adama. I oni to śpiewają na zmianę, ta sama melodia, natomiast dwóch, znaczy kantor i kantorka. Jeden kantor to wybitny znawca chorału gregoriańskiego, takiej szkoły własnej tego chorału. To jest jego własna interpretacja chorału gregoriańskiego, inspirowana oczywiście źródłami, badaniami. Śpiew dosyć delikatny i na pewno bardzo, ale to bardzo poprawny. Niemniej jednak no, dosyć specyficzny. Ostatnio w Krakowie można było wysłuchać koncertu, na którym śpiewał. I z drugiej strony mamy śpiewaczkę hinduską, zupełnie z innej tradycji muzycznej, która próbuje go naśladować. I niestety ona jest wybitnym muzykiem i wybitnym śpiewakiem, więc potrafi naśladować, ale jest podwójne niestety w tym wykonaniu słychać. Po pierwsze takie niestety, że żona próbuje go naśladować, a drugie niestety jest takie, że ze szkodą dla Velarda on się odważył z nią zaśpiewać tę genealogię, bo wypadł blado i to bardzo blado. To jest naprawdę wybitna, wybitna śpiewaczka. Absolutnie nie pamiętam nazwiska, nie chcę wam pomieszać. Natomiast nagranie mam, więc jak ktoś jest zainteresowany, mogę zaprezentować. I teraz tak, śpiew jak najbardziej, śpiew czytań, do tego was zachęcamy. Jeżeli znajdziecie sponsora dla Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, to chętnie wydamy Regule Cantus, czyli zespół reguł śpiewu, w których są opisane reguły śpiewu czytań. A dla tych, którzy są niecierpliwi i znają łacinę, to zachęcamy do odwiedzenia strony... Uwaga. Nie. musicasacra.com, na której to stronie można znaleźć to Regule Cantus, skany tego Regule Cantus. I tam reguły śpiewu czytań w tonach tych dominikańskich, a nie rzymskich, można znaleźć. Zarówno tonu śpiewu Starego Testamentu, jak i Nowego, jak i w końcu Ewangelii. Liturgia słowa to nie tylko czytania, to też śpiewy pomiędzy czytaniami. Dawniej było tak, że te śpiewy to były responsoria. Bardzo rozbudowane, uroczyste, zdobne, takie wyrafinowane formy muzyczne, wykonywane przez mniejszy skład w niektórych zakonach, bo nie u dominikanów, przez mniejszy skład jakiejś scholi, u stopni ołtarza, stąd w niektórych tradycjach nazywane graduałami, śpiewy, które były przeznaczone do tego, aby przerzuć słowo. Mianowicie pomysł na, w muzyce gregoriańskiej, czy w ogóle w śpiewie tradycyjnym, tym kościelnym śpiewie tradycyjnym był taki, żeby słowo do nas dotarło. I zdarza się wielokrotnie, że nad danym słowem kantor czy chór zatrzymuje się bardzo długo i wyśpiewuje melizmat złożony z 60 nut albo i więcej, czasem krótszy. I co ciekawe, to często jest tak, że ten melizmat wcale nie jest na ważnych słowach, tylko właśnie po to na ostatniej sylabie jakiegoś słowa albo na spójniku i. Jest bardzo długi melizmat po to, żeby to słowo miało czas dotrzeć do nas, a po drugie po to, żebyśmy mogli to słowo celebrować, żebyśmy mogli świętować tym słowem. To słowo, obecność tego słowa w nas, w naszych uszach. O tym warto pamiętać, że kiedy śpiewa się tekst, a szczególnie te śpiewy między czytaniami, to one nie są tylko po to, żebyśmy, prawda, mieli przerywnik muzyczny, bo przecież muzyka trwa cały czas, śpiewamy czytania. Tylko po to, żebyśmy mogli tego słowa zakosztować, żebyśmy mogli je tak przeżuć. I teraz te responsoria właśnie były takimi śpiewami. One były krótkimi najczęściej wersetami. No, dwa wersety psalmu, słów jakiejś parafrazy, słów z Biblii, które były wykonywane właśnie bardzo zdobnie, tak uroczyście, z dużą ilością zdobień. Tak też są zanotowane i to w graduale triplex dla tych, którzy lubią tradycję rzymską, czy w graduale świętego zakonu kaznodziejskiego. Można sobie znaleźć wiele tych responsoriów na każdą niedzielę, czy właśnie po każdym czytaniu Wigilii Paschalnej. I ta forma powinna być inspiracją do tego, jak wykonywać psalmy. Przeżuwamy podczas psalmów. Na wschodzie, ja jakoś lubię ostatnio ten wschód, na wschodzie jest taka forma muzyczna, która się nazywa kratyma. To jest forma bardzo przedziwna. Mianowicie mnisi śpiewają wówczas, czy no, w niektórych cerkwiach wierni, śpiewają wówczas trzy takie sylaby. Te-ri-rem śpiewają, które znaczą tyle samo po grecku, co po polsku. Terirem, czyli nic nie znaczą. I śpiewają je zdobnie, śpiewają je bardzo długo, jako formę jubilacji. Właśnie rozbudowanego takiego melizmatu, który ma wyciszyć, który ma pozwolić, żeby dotarło to słowo. Nie mówię tego teoretycznie. Jak byłem sobie właśnie w tych greckich klasztorach, to miałem okazję być na liturgii całonocnej ku czci świętej Anny. To była w skicie świętej Anny na górze Athos, gdzie trwała właśnie liturgia od godziny 9 wieczorem do 9 rano, bez przerwy. I po nieszporach uroczystych następowała taka forma, coś jak akatyst ku czci świętej Anny. I w tej formie najpierw śpiewa chór, potem drugi chór, potem chóry śpiewają do siebie, potem śpiewa kantor z chórem, potem znowu chór, potem kantor z drugim chórem, no i tak tam się to wszystko toczy. Godzina druga na zegarze, uczestnicy lekko już tacy wyłączeni, tak to wszystko jest dosyć, no, trwa już tę piątą godzinę, to już wpadamy w taki letarg nabożny. W cerkwi nie ma światła, oczywiście światło naturalne, tylko kilka świeczek się pali, tak żeby chór widział, co ma śpiewać, znaczy dwa chóry. I w pewnym momencie coś się zmienia. I to zmienia się bardzo jakoś tak diametralnie. No i ten zachodni zakonnik, który tam był wtedy i to wszystko przeżywał, zaczyna się rozglądać, co się zmieniło. Nie? Światła nie zapalili, wschód nie nadszedł. Coś się zmieniło, jakby coś jest zupełnie innego. I śpiewa kantor, sam jeden. Śpiewa kantor. Śpiewa przecudnie. To był jeden z najpiękniejszych śpiewów solowych, jakie w życiu słuchałem, a już na pewno na żywo. Śpiewa bardzo zdobnie. Ten człowiek po prostu siedział w tej melodii, on tam był u siebie, on ją zdobił, on ją właśnie precyzyjnie cały czas okraszał różnymi swoimi dodatkami, właśnie ozdobnikami, jednocześnie śpiewa bardzo mocno, ale bez napięcia. To jest jakiś zupełnie niesamowity śpiew. Mnich, który stoi obok mnie, płacze. Zalewa się łzami. Ja niestety nie rozumiem tekstu, ale mam to samo. Nie sposób się od tego śpiewu oderwać. Jest coś niesamowitego. Ja w pewnym momencie widzę, że on już zaczyna lądować z tym śpiewem. Żałuję już tego, że to już się kończy, ale myślę jednocześnie, no co można zrobić więcej? Jakby w śpiewie zostało wszystko wypowiedziane. Nie ma szans na to, żeby cokolwiek teraz można było zaśpiewać, co byłoby równie, jakieś równe w tym kunszcie i w tym słowie. I ten kantor, który właśnie dał solówkę życia, według mojej tam skali, delikatnie się ukłonił i odszedł. Ja chciałem za nim biec. Mówię, człowieku, jak ty się nazywasz? Ale się powstrzymałem ze względu na ten taki no, bardzo wzruszający nastrój, który tam panował. I chór się nie dał się wykoleić, tylko rozpoczął śpiew Teri Rem. Jakby nic więcej nie można było powiedzieć. Tylko zaśpiewał Teri Rem, Teri Rem, Teri Reri Reri Rem, Teri Rem. Bardzo oczywiście podniośle i przez 20 minut. Po to, żeby to całe napięcie, które się nagromadziło, z tego słowa, które do nas dotarło, z tego kunsztownego śpiewu, żeby wygasło i żebyśmy mogli zacząć z nową energią. Bo inaczej to nikt się nie łapie na ten wózek. Pociąg odjechał i wszyscy tylko patrzą na peronie. Co się stało? Nie? Wielka cisza. Wobec tego psalmy. Chciałbym prosić Scholę, żeby już, tak, bo się rozgadałem, żeby zaprezentowała te psalmy, któreśmy umówili po kolei. Trzy różne formy. My na Zachodzie mamy inny pomysł na przeżuwanie, mianowicie przeżuwamy w grupie i na głosy. Dlatego poproszę, żebyście zaśpiewali.
Rektus jest tutaj, mam, że jest to psalm po szóstym czytaniu. Melodia gregoriańska, opracowanie bracia Dominikanie.
Ciebie, Boże. dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże, dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże, dusza moja Boga pragnie, Boga żywego.
Melodię ukraińską po drugim czytaniu.
Bardzo wam dziękuję. Dało się najeść, prawda? Można jeść w składzie jednorodnym, można jeść w mieszanym, a wszelkie strawne kawałki są już przygotowane w drugim tomie Niepojętej Trójcy, w sensie w drugim tomie Śpiewnika Niepojęta Trójco i w pierwszym. Można to menu tam się z nim zapoznać. A niebawem też będzie się można zapoznać z tym drugim tomem tego menu i się najadać psalmami. Natomiast przede wszystkim psalm w zamyśle liturgii rzymskiej jest wykonywany solowo. I wobec tego jest pytanie, czy można się najeść, jak ktoś samemu śpiewa. Poprosiłem o to, żeby nam zademonstrował sposób karmienia się Słowem Bożym przez psalm. Poprosiłem o to ojca Grzegorza.
Sposób karmienia się. Podoba mi się. Mamy 8 tonów psalmowych, nie tylko w tradycji dominikańskiej, ale w ogóle w Kościele też są różne odmiany też tych tonów i tutaj pewne różnice występują pomiędzy tradycją ściśle rzymską, a tą też dominikańską, czy nawet może u franciszkanów minimalne jakieś są różnice i w innych zakonach. Benedyktyni też mają bardzo szacowną, taką starodawną, swoją własną tradycję. Ale generalnie te tony są bardzo do siebie podobne i część z nich znacie dobrze, może nawet wszystkie. I teraz jak się tym karmić? Dla mnie te tony są o tyle ciekawe, że one po prostu dają możliwość, żeby mieć kontakt z samym słowem. Oczywiście, kiedy po polsku śpiewam, bo ja przyznam, że łacina nie jest moim językiem naturalnym. I tutaj możemy się zrozumieć jakoś wzajemnie. Jeżeli mamy na przykład psalm z dzisiejszej jutrzni. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie. Jest taki piękny ton siódmy, który bardzo lubię. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie. Zachować chcę Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw. Będę strzegł Twoich napomnień. Już tutaj domyślam się niektórych grymasów na Waszych twarzach, że to nie pasuje do języka polskiego. Zdaję sobie sprawę, że istnieją ludzie, którym to nie pasuje rzeczywiście. Natomiast mi to w ogóle nie przeszkadza. Chciałem o tym zaświadczyć, że tak można się modlić. Kiedyś w Poznaniu, kiedy był kantorem w konwencie ojciec Kalikst, świętej pamięci nasz współbrat, to śpiewaliśmy po polsku nieszpory codziennie. Niedziela, piątek, świątek, wszystkie dni. Śpiewaliśmy wszystkie psalmy w nieszporach i Magnifikat według wszystkich tonów. Dosłownie, dokładnie wszystkie wersje tonów wtedy mieliśmy okazję poznać, zarówno te, które nie wymagają od nas takiej gimnastyki słów w języku polskim, jak i też te tony, które wymagają takiej gimnastyki. Na przykład ton pierwszy. Dzisiaj Sławek bardzo chciał na jutrzni zaśpiewać ton pierwszy w wariancie A. Ja go powstrzymałem. Jeżeli teraz ten ton usłyszycie, to jeżeli będziecie z tego powodu smutni, że go powstrzymałem, to przepraszam. Ale po prostu to względy praktyczne. Myślę, że to trzeba też brać pod uwagę w czasie wspólnej celebracji, że jeżeli czegoś nie umiemy, no to spróbujmy znaleźć coś takiego, co wspólnie zaśpiewamy. Natomiast ton pierwszy w wariancie A. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie. Zachować chcę Twoje ustawy. Teraz to brzmi z mikrofonem, kiedy śpiewa się naturalnie ciszej, prawda? Natomiast ja mam taką pokusę, żeby pozwolić sobie bez mikrofonu zaśpiewać.
Ponieważ uważam też, że mikrofon w śpiewie często ogranicza nas. I na przykład w śpiewie psalmów myślę, że nie ma potrzeby, zwłaszcza wspólnym, żebyśmy korzystali z mikrofonu. Ale oczywiście, jeżeli czytamy coś w kościele, czy ksiądz mówi kazanie pod nosem, to lepiej, żeby miał mikrofon. Kiedy mikrofonu nie ma, to ja wtedy mogę dać z siebie więcej. I to jest wtedy też, wtedy te tony, również te, które wymagają pewnej gimnastyki słownej, może są ciekawsze. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, będę strzegł Twoich napomnień. Przychodzę o świcie i wołam, pokładam ufność w Twoich słowach. Ale ten ton ma też prostszy wariant. Nie musimy koniecznie uciekać się do tego wariantu rozbudowanego. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo. W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
Kiedy w czasie liturgii, na przykład w Wigilii Paschalnej, mielibyście pragnienie, żeby w ten sposób psalmy śpiewać, to ja uważam, że to jest dobry pomysł. Chociaż oczywiście są to możliwe różne rozwiązania. I kiedy w uroczystej okoliczności wykonujemy psalm, to kantor tu może sobie pozwolić też na więcej. Myślę, że w dzień powszedni nie ma sensu stosować wielu ozdób, ale kiedy jest taka liturgia jak Wigilia Paschalna, to można by się o to pokusić. Ja nie jestem takim kantorem, który bardzo umie świetne ozdoby wykonywać, więc może tutaj nie będę tego demonstrować, ale na przykład ten ton siódmy, który bardzo lubię, dawałby tutaj taką okazję. Może na przykład Sławek chciałby spróbować. Tak.
Właśnie siódmy jest taki bardzo dobry. On dla nas też nie jest taki egzotyczny, bo brzmi prawie jak normalna durowa skala. To jest ton od G do D, w takiej, najczęściej w takich ramach zawarty, ale też szerzej. I na przykład w wersji takiej bardzo uroczystej do śpiewania wersetów w introicie i na komunio we mszy brzmi jeszcze ciekawiej. I taki pomysł kiedyś usłyszałem w Bielsku Białej, takiego śpiewaka, i mi się bardzo spodobało. I wiem, że jest taka tendencja, żeby na uroczystej mszy śpiewać właśnie wykorzystując... Kantor śpiewa wersety psalmu jak potrafi najlepiej. Jeśli zna właśnie takie uroczyste wersje tonów gregoriańskich, to niech śpiewa, ale refren niech będzie prosty, żeby ludzie byli w stanie powtórzyć. I tak na przykład ta wersja... Jakiś refren. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Chyba wszyscy znają, nie? Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył. Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje. Pan moim światłem i zbawieniem moim. I można tym tropem iść, ja tak robię w każdym razie.
Bardzo, bardzo dziękuję. Jak widzieliście, najlepszą strawę zostawiamy na koniec. Więc podsumowując, żebyśmy mogli wreszcie na zasłużoną przerwę sobie pójść. Podsumowując, liturgia ma swoją dynamikę i warto najpierw przemyśleć celebrację pod tym kątem. Co tam jest dramatycznego, co tam się dzieje dramatycznego i jakie środki do tego dobrać. Po drugie, liturgia słowa to jest ta liturgia, kiedy słowo ma w nas zapaść i kiedy mamy je przeżuć, kiedy mamy się nim rozkoszować. Dlatego warto dobierać takie środki, które w konkretnym zgromadzeniu temu właśnie celowi służą. Po trzecie, nasze przeżywanie jest mniej ważne i nie powinno zdominować tego, co liturgia sama w sobie zawiera i co sama w sobie nam daje, żebyśmy się nauczyli ją przeżywać. Kropka, dziękuję. O godzinie 11 w tym miejscu rozpoczynamy emisję głosu i kolejne zajęcia. Natomiast prosiłbym o to, żebyśmy wszyscy stąd wyszli, a wychodząc...